To jest takie kino, które chcielibyśmy, żeby było polskie. Tutaj bardzo pouczające jest przeczytanie informacji na temat takich informacji faktograficznych na temat tego filmu na stronie filmpolski.pl, gdzie lista tych polskich nazwisk jest bardzo długa, ale większość chyba z tych osób w ogóle nie występuje w napisach. Pani powiedziała, że oczywiście w głównych rolach Polacy się nie pojawiają. To wcale nie jest takie oczywiste, znaczy rzeczywiście się nie pojawiają, natomiast właściwie dlaczego się nie pojawiają, no to jest ciekawe pytanie. To znaczy, to jest film, który jest zrealizowany w Polsce, duża część ekipy była polska. Polscy aktorzy, nawet wybitni, tacy jak Andrzej Seweryn czy Olaf Lubaszenko, występują, ale to
Młoda
są role...
Młoda Anna Mucha.
Tak, Anna Mucha, ale to są role trzecioplanowe. To jest film, który nie jest opowiedziany przez nas na dwóch poziomach. Znaczy w sensie samego dzieła filmowego, to jest taki film, który dotyczy relacji między Żydami a Niemcami i Polacy są tutaj tłem, ale także w tym sensie produkcyjnym. To jest film, w którym Polacy są tłem. To znaczy z całym szacunkiem dla wszystkich polskich twórców, którzy wystąpili wzięli udział w realizacji tego filmu, włącznie z Alanem Starskim i operatorem.
Oscar w końcu także
tak,
dla Alana Starskiego.
To jednak nie były osoby, które o tym filmie decydowały. To znaczy, no, o tym, jaki ten film jest, decydował reżyser i scenarzysta.
To dlaczego w pana odczuciu, panie profesorze, nie zdecydował się na polską obsadę w tych głównych rolach?
Spielberg podobno rozważał taką opcję, ale ostatecznie uznał, że to by zmniejszyło siłę oddziaływania filmu, że widzowie nie chcieliby słuchać aktorów, którzy mówią z akcentem, albo nie chcieliby czytać napisów.
Znowu hollywoodzki kontekst też się pojawia, prawda?
Myślę, że taka perspektywa kolonialna znalazłaby zastosowanie. To znaczy, to jest film, który jest zrealizowany w taki sposób właśnie kolonialny. Przyjeżdża ekipa z Hollywoodu, wykorzystując, znowu z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy pracowali przy tym filmie, wykorzystując lokalną siłę roboczą, realizuje taki film jak...
Tańszą?
Jak chce. No tak, tańszą i też łatwiej dostępną na miejscu i tak dalej. Natomiast nie uwzględnia tej perspektywy lokalnej, nie uwzględnia w pełni artystów lokalnych, to znaczy właśnie boi się pokazać polskich aktorów. Więc tak należy też na ten film patrzeć, no ale to trudno mieć tutaj o to pretensje właściwie. No, mogliśmy sami sobie zrobić taki film, prawda, gdybyśmy chcieli. No nie zrobiliśmy, trudno mieć zarzuty do Spielberga, że zrobił ten film tak, jak chciał.
To jest też tak, że ten cały właśnie kontekst związany z Hollywoodem, ale także z nagrodami, z Oscarami, które też się rządzą przecież swoimi prawami, to jeżeli teraz byśmy sobie wyobrazili, że taki film, nawet porównywalny, jeśli chodzi o wartość dzieła artystycznego, robi Polak z polską obsadą w rolach głównych, to pytanie, czy do amerykańskiej Akademii Filmowej ten film tak by trafił, jak trafiła Lista Schindlera Stevena Spielberga?
Nie, myślę, że na pewno nie. Nawet dzisiaj, chociaż dzisiaj sytuacja się zmieniła, mamy jakieś tam sukcesy w tej mierze.
No właśnie, ciekawe, czy Paweł Pawlikowski, gdyby zrobił ten film w swoim stylu?
To jest ciekawe pytanie, ale to jest nie tylko kwestia reżysera, to jest też kwestia aktorów, to znaczy nadal nie mamy chyba takich aktorów, którzy byliby światowo rozpoznawalni, światowych gwiazd, bo to jest dosyć istotne, prawda? To znaczy przy obsadzie filmu hollywoodzkiego bierze się pod uwagę nie tylko zdolności aktorskie, bo one na tym najwyższym poziomie są już naprawdę wyrównane, ale też i no to, jak dana gwiazda
funkcjonuje
w tym świecie. I tutaj aktor zupełnie nieznany z no, takiego kraju jak Polska, ale też i inne kraje, no z natury rzeczy nie może być gwiazdą.
Czyli tak naprawdę możemy zaryzykować stwierdzenie, że sukces też komercyjny tego filmu, czy z punktu widzenia właśnie tych najważniejszych nagród światowego przemysłu filmowego, wynika z tego, że to hollywoodzki twórca opowiedział o tym wydarzeniu i zrobił to w sposób na tyle uniwersalny przez te wszystkie zabiegi, o których wspominaliśmy, że może też trafić dzięki temu do masowego odbiorcy?
No tak, to też trzeba pamiętać o tej machinie dystrybucyjnej, to znaczy polski film, zresztą polski film, powstawało wiele interesujących polskich filmów, nawet o tej tematyce na czele z Korczakiem Wajdy, ale to są filmy bez względu na ich jakość artystyczną, czasami bardzo wysoką, jak w wypadku tego Korczaka, to są filmy, które nie mogą liczyć na szeroką światową dystrybucję, no bo nie stoi za nimi potęga hollywoodzkich dystrybutorów.
25 lat minęło, na wiele sposobów, nie tylko w filmie, ale w sztuce szeroko pojętej. Rozważa się kwestie zagłady, Holokaustu. Teraz też przy okazji tych pokazów 27 stycznia będzie również wyświetlany film Who Will Write Our History. To jest film wyprodukowany przez siostrę Stevena Spielberga, kręcony także w Łodzi. To jest historia archiwum Ringelbluma, nieznanego do tej pory. Połączenie znów materiałów archiwalnych z żywym planem. To są, mam wrażenie, powtarzane konwencje trochę. Rozmowy o zagładzie w kinie. Czy tak naprawdę po liście Schindlera możemy się spodziewać jakiegoś nowego sposobu przedstawiania tej zagłady, czy już nie bardzo?
Ja nie jestem pewien. To znaczy, wydaje mi się, że w pewnym sensie Lista Schindlera jest takim pierwszym i ostatnim filmem, który w ten sposób opowiada o zagładzie. To znaczy, no chyba trudno sobie wyobrazić film, który mówiłby, wykorzystując te same konwencje. No, Spielberg to jest arcydzieło w tym sensie, prawda? Znaczy, drugiego melodramatu o Holokauście już nie będzie, bo tak wielkiego, no bo ten jest tak wybitnym dziełem. I też myślę, że jednak opowiadanie o Holokauście się w pewnym sensie od tamtego czasu zniuansowało. To znaczy ten taki podział na dobrych i złych, wygładzanie kantów, że to
no
nawet...
Tak, no postać też głównego bohatera Oscara Schindlera, prawda?
Tak, ale też no, tam pewne inne rzeczy zostały zmienione właśnie po to, żeby bohaterowie byli albo bezwzględnie dobrzy, albo bezwzględnie źli. Że to już dzisiaj jest trudniejsze do przyjęcia. Że a nawet jeśli porównamy to z innym filmem, też hollywoodzkim, też stosującym podobne rozwiązania artystyczne, jakim jest Pianista, no to tam... To też jest historia z happy endem, prawda? Ale tam mamy te postawy dużo bardziej zróżnicowane, od bardzo negatywnych przez takie no, bardziej, powiedzmy, ludzkie, cokolwiek to znaczy, aż do niezwykle szlachetnych. Nie mówiąc już o innych filmach, tu Korczak też jest zresztą przykładem tego, gdzie to wykorzystanie różnych odcieni szarości jest dużo, dużo intensywniejsze.
Czy to jest jeszcze film, który dziś, w 2019 roku, skłania nas... Może nas skłaniać do dyskusji o zagładzie?
No to cały czas jest ta sama dyskusja, prawda? Czy można zagładę w ten sposób pokazywać?
No właśnie, że on jeszcze jest kontrowersyjny na dzisiejszy
myślę,
czas.
Myślę, że on jest cały czas kontrowersyjny, tak. No myślę, że on w Polsce wzbudzi, bo on jest pokazywany w Polsce teraz, to pani powiedziała, ale on jest pokazywany też na całym świecie.
Tak, w Stanach, prawda? Też miał swoją, jak gdyby, repremierę.
Tak, wielka repremiera. Ja myślę, że on wzbudzi takie dyskusje, bo ciągle ten problem, w jaki sposób mówić o zagładzie, co tracimy w ten sposób przedstawiając to wydarzenie, a co zyskujemy? Znaczy zyskujemy to, że widzowie na całym świecie mają lekcje, tracimy to, że ta lekcja jest taką dosyć uproszczoną wizją, że ta dyskusja ciągle jest aktualna. Dopóki będziemy pamiętać o Holokauście, no to te dyskusje, jak go przedstawiać, będą się toczyć. Są tacy, którzy mówią, że w ogóle tego nie należy przedstawiać, że jakiekolwiek przedstawienie wizualne jest...
uproszczeniem.
Jest uproszczeniem, jest niestosowne. No ale z drugiej strony pamiętamy za pomocą obrazów. Jeśli to ma być wydarzenie, które pamiętamy i rozważamy, no to trzeba te obrazy przedstawiać.
A czy Lista Schindlera dla dzisiejszych młodych ludzi to jest film atrakcyjny z punktu widzenia tak kina, jak i właśnie atrakcyjny z punktu widzenia lekcji o Holokauście, lekcji historycznej dla młodego odbiorcy, który być może w ogóle do tej klasyki kina jeszcze nie zajrzał.
To trzeba by zapytać chyba młodych odbiorców, zobaczyć jak to...
Chyba się obawiam.
Nie, myślę, że to...
Nie jest aż tak źle.
Ta siła takiego wielkiego melodramatu, ona ciągle jest wielka i myślę, że widzowie, młodzi widzowie i w Polsce i za granicą ten film mogą oglądać z wypiekami na twarzy i ze łzami w oczach, więc myślę, że to nadal...
Będzie rezonował.
Tak.
Panie profesorze, pozwolę sobie na koniec zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo jesteśmy dziś także w kinosferze, wokół tych wszystkich oscarowych dylematów, nominacji i tak dalej. Pan się ekscytuje z punktu widzenia swojego także zawodu filmoznawcy tymi właśnie wyścigami oscarowymi i tymi losami? W ogóle pana to nie ekscytuje?
Ekscytuje to zupełnie nie. Znaczy to są bardzo interesujące rzeczy, które się dzieją, ale raczej patrzę na nie tak no, naukowo, chłodnym okiem, bo z tego wyścigu po wielu latach właściwie niewiele zostaje, prawda? To znaczy, jeśli przejrzymy sobie listę Oscarów sprzed 10, 15 czy 20 lat, to są często zupełnie nieznane rzeczy, które właściwie niewiele mówią o historii kina, prawda? Natomiast sama w tym miejscu, w którym jesteśmy, prawda? Fakt, że taki film jak na przykład Faworyta jest nominowany do Oscara, no jest interesujący i coś tam mówi
Czarna Pantera w głównej kategorii.
Tak, coś mówi to o kinie, ale też o świecie coś to interesującego mówi.
Znaczy, no i ten pojedynek gigantów, Netflix kontra Amazon, gdzieś ten paradygmat gdzieś się zmienił.
No tak, ale to też uświadamia tym, którzy się interesują tymi nagrodami, że ten pojedynek dotyczący dotyczący zwłaszcza kategorii najważniejszego filmu. To nie jest pojedynek między filmami, tylko to jest pojedynek między dystrybutorami, którym w tym wypadku bardzo zależy na tym, żeby przekonać akademię, ale też i widzów, że film to nie jest coś, co musi być wyświetlane w kinie. Że film może mieć swoją dystrybucję, całkowitą dystrybucję na platformie streamingowej, być dostępny przez internet i jednocześnie zdobyć Oscara. To jest trochę sytuacja taka, w której byliśmy kilkadziesiąt lat temu, kiedy telewizja zaczynała być istotną siłą i tam też zwycięstwo takiego filmu Marty, który był filmową adaptacją takiej sztuki telewizyjnej, też było takim przełomowym doświadczeniem artystycznym, które pokazało siłę telewizji. No to dziś jesteśmy w takim momencie, w którym ewentualne zwycięstwo takiego filmu, a już w każdym razie nominacja na pewno.
Ale też zwycięstwo w Wenecji, na festiwalu filmowym w Wenecji już było zmianą.
Pokazuje, że to, co się dzieje w sieci i że ci nowi gracze, właśnie tacy jak Netflix czy Amazon, że to nie są jakieś firmy, które dostarczają rozrywki tam młodszym nastolatkom, tylko że to są także artystycznie, no i ekonomicznie liczące się instytucje.
A tak prywatnie kibicuje pan Zimnej Wojnie?
Znaczy tak patriotycznie kibicuję. Tak jako patriota polskiego kina oczywiście tak kibicuję.
Niezwykle dyplomatyczna odpowiedź. Profesor Piotr Sitarski, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.